Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu Bajkowe Tropy w Polskim Radiu Białystok w ostatnim dniu starego roku. Już jutro obudzimy się w zupełnie nowym, świeżutkim, takim nieużywanym i zupełnie niezapisanym jak nasze kalendarze. I tylko od nas będzie zależało, czym wypełnimy ten nadchodzący 2024. No ale zanim nadejdzie nowe, mamy ostatni dzień grudnia, Sylwester. Dorośli często wybierają się na bale albo domówki ze znajomymi. Mali ludzie też mogą świętować ze znajomymi albo odsypiając zmęczenie. A sen to bardzo ważna część życia młodego człowieka. Wypoczęci jesteśmy i radośniejsi, i zdrowsi, i więcej mamy ochoty na realizowanie noworocznych postanowień, bo przecież robią je i przedszkolaki, i nastolatkowie. A ja już za chwilę podpytam o plany sylwestrowe i noworoczne postanowienia. Będzie też bajkowo, do posłuchania. Do 13 jesteśmy razem, Olga Gordiejew i Zdzisław Wasilewski.
Bajkowe tropy.
Nowy rok, przełom starego i nowego, to taki szczególny czas w życiu, trochę podobny do początku nowego roku szkolnego, kiedy pięknie obłożone książki czekają, aż spakujemy je do tornistrów z tysiącem postanowień, że literki będą równiutkie, prościutkie, książki zadbane, szlaczki staranne. Wieszając nowy kalendarz na ścianie, też chcielibyśmy, by wszystkie kartki z niego uśmiechały się do nas, by nie było złych dni, a jak najwięcej tych dobrych i pomyślnych. Dużo zależy tutaj od nas. Niektórzy porównują nowy rok do takiej walizki, którą sami wypełniamy co miesiąc różnościami i od tego, co włożymy, zależeć będzie, co wyjmiemy w kolejnego Sylwestra. Niektórym pomagają stawiane sobie plany, wyzwania. No to na początek porządny Sylwester. Czyli jaki? Jak będziemy spędzać ostatni dzień w roku?
Młodzi ludzie spędzają Sylwestra na różne sposoby. Na przykład mogą się spotkać razem i razem spędzić Sylwestra. Niektórzy z rodzicami, niektórzy bez rodziców już. Myślę, że dalej jest jednak takie przeświadczenie, że ten następny rok będzie lepszy, że to jest przechodzenie jednak z tego starego na ten świeżutki, nowy, taki z czystą kartą się wchodzi. W moim postanowieniu noworocznym jest większa aktywność fizyczna, między innymi dłuższe spacery, żeby pokonywać coraz większe dystanse i osiągać jeszcze coraz więcej kroków na liczniku i przełamywać te bariery.
Nastolatkowie najczęściej spędzają Sylwestra tak, że się spotykają jakimiś tam swoimi grupami rówieśników, kameralnie lub też nie spędzają tego Sylwestra bawiąc się, oglądając różne filmy, rozbawiając, grając w różne gry. Sylwester to jednak jest to przeświadczenie, że nowy rok to jest nowa karta, że tak jakby się resetuje wszystko, nie wiem, ja mam takie przynajmniej przeświadczenie zawsze. To, co już tam nabroiliśmy złego, zrobiliśmy w tamtym roku, zostaje zapomniane i nowy rok, nowy ja, nowa karta.
Postanowienia noworoczne?
Chciałbym mieć lepsze efekty w nauce z matematyki. Większe przykładanie się do obowiązków, gdyż w tym roku trochę zaniedbałem wiele obowiązków i chcę właśnie bardziej się do nich przykładać w nowym roku. Plany, wyzwania, to jestem otwarty i zobaczymy, co nowy rok przyniesie.
Może poprawa stopni w szkole? lepsze odżywianie.
Żeby więcej sportu uprawiać. No i to tyle.
Chciałabym nie siedzieć tak długo na komputerze ani na komórce. Chciałabym w nowym roku więcej czytać.
Chciałabym nie jeść mięsa. Ale nie mam takich postanowień, takich dużych, bo nigdy się prawie nie spełniają.
No pewnie niektórzy robią te postanowienia, bo wszędzie to mówią w radiu, w telewizji, wszędzie to rozpowiadają, więc na pewno chcą być z postanowieniem, ale nie bez. Ludzie próbują się zmienić, dlatego robią te postanowienia. Ja też.
Warto planować i stawiać sobie te noworoczne postanowienia?
Rzeczywiście tradycyjnie składamy sobie jakieś noworoczne postanowienia. Myślę, że to jest dobra tradycja, że my sobie te postanowienia robimy, ponieważ gdzieś tam na koniec roku dokonujemy takich przemyśleń, co było korzystne w tym roku, jakbym chciała w przyszłym roku, co bym chciała zmienić. I myślę, że to jest bardzo potrzebny czas na taką refleksję, prawda? Więc jeżeli podejmujemy jakieś postanowienia, to zakładam, że poprzedzone jest to jakąś refleksją, czego mi brakuje albo czego potrzebuję w przyszłym roku. Więc cel jest właściwie spełniony. Dobrze byłoby oczywiście, żeby te postanowienia były realne, czy realistyczne, czy możliwe do wykonania. I żebyśmy na przykład, jeżeli jestem łasuchem, to nie obiecywali sobie, że od nowego roku już nigdy w życiu nie spróbuję czekolady. Tutaj takim kluczowym słowem, które ja kilkakrotnie powtarzam, jest to, żeby to było realistyczne, ponieważ wtedy pod koniec przyszłego roku będzie nam łatwiej jakoś się z tym rozliczyć. Ja myślę, że my te postanowienia w pewnym sensie podejmujemy pod wpływem też chwili i emocji. Gdyby to poprzedzało jakaś refleksja i jakieś nasze takie przemyślenie rzeczywiście dłuższe, to te postanowienia tak, żeby były bardziej realistyczne. My najczęściej te postanowienia podejmujemy w takich momentach, kiedy no, czujemy, że coś się kończy i chcemy, to jest taka naturalna potrzeba człowieka, chcemy, żeby ten przyszły rok był rzeczywiście lepszy i wtedy pod wpływem tej sytuacji podejmujemy takie postanowienie, bo tak naprawdę chcemy, żeby było inaczej albo żeby coś się zmieniło w naszym życiu, żebyśmy byli bardziej szczęśliwi. Dobrze, że my je podejmujemy, natomiast dobrze też sobie postanowić, od czego zacznę. Chcę schudnąć, zacznę od tego, że będę jadła tylko raz w tygodniu czekoladę. Chcę prowadzić bardziej aktywny tryb życia, więc w tym tygodniu, jutro albo już najlepiej dzisiaj pójdę na dłuższy spacer. I wtedy jest szansa, że takie postanowienie no, może zaowocować większą trwałością.
Pozostaje tylko trzymać kciuki za wszystkie podjęte wyzwania. Niech się spełnią. Ja będę lepiej zorganizowana. Nie będę niczego odkładać na ostatnią chwilę. No i obiecuję nową lekturę w cyklu do słuchania, do czytania. Nie zdradzę, jaki to będzie tytuł. To ma być niespodzianka.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
W cyklu do słuchania, do czytania kończymy stary rok z lekturą Gdyby jajko mogło mówić. To taki zbiór krótkich opowieści wzbogaconych solidną dawką wiedzy o zwyczajach i tradycjach, tematem wiodącym Sylwester i Nowy Rok.
W sylwestrowy wieczór w naszym domu panowało duże zamieszanie. Mama pół dnia spędziła u fryzjera, a drugie pół przed lustrem w łazience. Gdy stamtąd wyszła, ledwie ją poznałem, bo włożyła długą czarną sukienkę, taką całą błyszczącą, z wielką dziurą wyciętą na plecach. Według mamy tak właśnie trzeba wyglądać, gdy się idzie na bal. Z fryzurą mamy też coś było nie tak. Włosy co prawda miała jak zwykle brązowe, ale gdzieniegdzie pojawiły się jaśniejsze kępki. Mama powiedziała, że to pasemka i zarzekała się, że zrobił jej to najlepszy fryzjer w mieście. Tata włożył garnitur i wyglądał w miarę normalnie. No, jeśli nie liczyć tego, że na szyi miał małą kokardkę, a nam wmawiał, że to jest muszka. Ale możliwe, że wszystko mu się pokręciło, bo ciągle wzdychał i nerwowo popatrywał to na zegarek, to na mamę. A mama w kółko poprawiała przed lustrem żółte kępki i zerkała na nas podejrzliwie. Dopiero jak po raz 10 zapewniliśmy, że będziemy grzeczni, a mój młodszy brat Remik obiecał, że nie będzie płakał, tata wreszcie zamówił taksówkę. Mama na pożegnanie pocałowała powietrze na wysokości naszych głów, żeby sobie nie rozmazać szminki i właśnie zlewała się perfumami, gdy zadzwonił dzwonek. W drzwiach stanęła ciocia Agata. Nie wiadomo, dlaczego rodzice nie uwierzyli, że pójdziemy grzecznie do łóżek i poprosili ją, żeby nas pilnowała. Ciotka nie wybierała się na bal, bo miała nogę w gipsie. Ale to nie przeszkadzało jej przykuśtykać do nas i zepsuć nam Sylwestra. Bo my też mieliśmy na ten wieczór swoje plany. Oczywiście przywitaliśmy się z ciocią, udając miłe zaskoczenie, ale ledwo za rodzicami zamknęły się drzwi, Anka, moja starsza siostra, złapała telefon i robiąc tajemniczą minę, zamknęła się w swoim pokoju. Rzecz jasna, próbowałem podsłuchiwać, ale Anka jest złośliwa i bardzo cicho mieliła językiem. W tej sytuacji postanowiłem, że do rana będę oglądał telewizję. I to same straszne filmy z wampirami i strzelankami. Nie wiem, co kombinował Remik, ale od dawna marzyłby zjeść wszystkie czekolady, które mama chowała przed nami w szafie i rozebrać na części budzik. No i wszystko byłoby fajnie, gdyby nikt nam nie przeszkadzał. Niestety już po chwili ciocia poprosiła Ankę, żeby odkleiła się od telefonu, a potem odczekała 2 minuty, wyjęła jej słuchawkę z ręki, powiedziała do kogoś, kto był z drugiej strony szczęśliwego Nowego Roku i nie zważając na protesty mojej siostry, odłożyła telefon na miejsce. Remik też nie miał szczęścia. Ciocia Agata przyłapała go, jak rozkręcał budzik i choć wrzeszczał w niebogłosy, nie pozwoliła mu oderwać wskazówek, a na dodatek zabrała czekoladę i schowała nie wiadomo gdzie. Nie muszę chyba dodawać, że zaraz potem ciotka zajęła się mną. Oglądałem sobie w najlepsze jakiś horror i nawet jeśli się bałem, to tylko troszeczkę. Główny bohater właśnie zaczął zamieniać się w wilkołaka i pięknie zawył do księżyca, gdy podstępnie wyłączyła mi telewizor. Kiedy wróci mama? Chlipał w kącie Remik, a ja nie spuszczałem ciotki z oka w nadziei, że zobaczę, gdzie chowa pilota. Na koniec przyszła Anka z pretensjami, że ciotka kazała jej ściszyć muzykę, a sąsiedzi nad nami tak szaleją i wywijają, że aż się sufit trzęsie. Dorośli to mogą się bawić i hałasować po nocy, a my musimy siedzieć cicho jak myszy pod miotłą. Mruknęła i naburmuszona usiadła obok Remika. I tak nie minęło pół godziny, odkąd wyszli rodzice, a cała nasza trójka miała skwaszone miny i patrzyła na ciotkę z pretensją. Ktoś inny w tej sytuacji wygoniłby nas pewnie do łóżek, ale nie ciocia Agata. Ona wzniosła tylko oczy do nieba i pozwoliła Remikowi, by na otarcie łez namalował jej na zagipsowanej nodze krówkę. Potem dostaliśmy orzechowe ciastka, co już trochę poprawiło wszystkim humor i ciocia opowiedziała nam, skąd się wziął ten cały Sylwester. To było tak, zaczęła. Według legendy w 1000 roku miał nastąpić koniec świata. Dzień ten zbliżał się nieuchronnie, a ludzie drżeli ze strachu przed zagładą. Nie było nikogo, kto by nie słyszał okropnej przepowiedni, że gdy nadejdzie czas, latający ognisty smok Lewiatan spali świat bezpowrotnie i na amen. Ciocia Agata przerwała na chwilę, a ja od razu wyobraziłem sobie tego Lewiatana. Musiał być ogromny. Pewnie miał wielkie skrzydła, pokryty łuskami ogon i łeb jak u krokodyla, albo jeszcze gorszy. W paszczy zamiast zębów miał chyba najprawdziwsze płomienie i palił nimi, co popadło. Mógłbym się założyć, że oczy miał wyłupiaste, a łapy zakończone pazurami i ciągnął się za nim swąd spalenizny. Tak, na pewno właśnie tak wyglądał Lewiatan, pomyślałem. A więc, mówiła dalej ciocia, ten okropny smok szykował się, by zniszczyć świat, ale tymczasem leżał uwięziony w lochach Watykanu. Zamknął go tam podobno papież Sylwester I. Kazał skuć poczwarę łańcuchami, a na zakneblowanej paszczy odcisnął pieczęć rybaka. Lewiatan miał tam spać do końca pierwszego tysiąclecia. Dopiero wtedy miał się zbudzić, skruszyć papieską pieczęć, zerwać się z uwięzi i ziejąc ogniem i siarką spalić niebo i ziemię. Słuchając cioci, pomyślałem, że taki loch musiał chyba wyglądać jak nasza piwnica. I gdzieś tam pod ścianą leżał smok i sapał przez sen, a wtedy czarny dym wylatywał mu z nosa. Skrzydła pewnie złożył, a ogon podwinął i wolę nie myśleć, co mu się śniło. Dlatego, opowiadała dalej ciocia, kiedy nastał rok 999, a kolejny papież przybrał imię Sylwester II, w Rzymie zapanowało przerażenie. Ludzie kryli się po domach, wymyślali różne pokuty i czekali na koniec świata oraz pewną śmierć. Gdy wybiła północ i Lewiatan nie pojawił się ani na niebie, ani na ziemi, a Rzym trwał nienaruszony, rozpacz i strach w jednej chwili zamieniły się w szaloną radość. Ludzie wyszli na ulicę, śmiejąc się i wzajemnie ściskając. Palili pochodnie, tańczyli i pili wino. Sylwester II pobłogosławił miastu i światu na nowy rok. Ludzie bawili się do białego rana i imieniem tego papieża nazwali ostatni dzień roku. Od tego czasu w sylwestrową noc nikt nie śpi. Urządzane są bale, zabawy i uczty, a do niektórych domów przychodzą ciotki z nogą w gipsie i opowiadają o Lewiatanie, zakończyła ciocia Agata. W ten sposób dowiedziałem się, że mama zrobiła sobie jasne kępki na głowie i włożyła suknię z dziurą na plecach, a tata zawiązał na szyi kokardę z radości, że latający smok nie uciekł z lochu, by miotać ogniem na lewo i prawo. Wtedy za oknem zrobiło się jasno od fajerwerków, grzmotnęły petardy, a zegar w kuchni wybił północ. Ciocia uścisnęła nas mocno i złożyliśmy sobie życzenia. Najpierw ja Remikowi, potem Anka mnie, potem ja Ance i ona Remikowi, a na koniec wszyscy cioci Agacie. Życzyliśmy jej, żeby następnego Sylwestra też mogła spędzić z nami, a Remik jeszcze życzył cioci, żeby długo nosiła ten gips, bo szkoda byłoby zniszczyć taką piękną krówkę. Takie składanie życzeń jest bardzo fajne. I właśnie zamierzaliśmy zacząć od nowa, ale ciocia stwierdziła: najwyższa pora kłaść się spać. Oczywiście rozległy się głośne protesty. Nie, jeszcze nie chcemy, ciociu, to niesprawiedliwe. Ale ona pomachała tylko ręką, jakby oganiała się od jakiejś muchy i powiedziała: jeśli w ciągu 5 minut zobaczę was w łóżkach, to może opowiem wam jeszcze co nieco o Sylwestrze i Nowym Roku. No i gdy po chwili leżeliśmy grzecznie pod pierzynami, opowiedziała nam o tym, że dawniej w Polsce w sylwestrową noc gospodarze palili na podwórzu snopek słomy. Wraz z nim miały spłonąć wszystkie ubiegłoroczne przykrości i problemy. A na południu Europy w tę wyjątkową noc po wspólnych modlitwach rozpalano na rynku lub przed kościołem wielkie ognisko, a w nim palono stare rachunki i wszelkie papiery, z którymi wiązały się zmartwienia i kłopoty. A potem świętowano nadejście nowego roku winem i słodyczami, zwłaszcza takimi z bakaliami i migdałami, bo one zapewnić miały powodzenie. Ja od razu wiedziałem, że w takim ognisku wylądowałby mój zeszyt do matematyki, a potem, czemu nie, zjadłbym sobie migdałowe ciastko. Do dzisiaj, opowiadała dalej ciocia, niektórzy, by pozbyć się zeszłorocznych przykrości, spisują je na czerwonej kartce i palą w sylwestrową noc. A pierwszy dzień stycznia też jest wyjątkowy. Nazwa tego miesiąca wzięła się stąd, że styka się w nim stary i nowy rok. Dawniej tego dnia w domach pieczono małe bułeczki, zwane szczodraczkami. Obdzielano nimi domowników i sąsiadów, życząc zdrowia i pomyślności. Nawet zwierzęta dostawały po kawałku. starano się, by tego dnia nie brakowało w domu jedzenia. Na stole leżał wielki bochen chleba, a obiad składał się z wielu dań, co miało zapewnić dostatek jedzenia przez cały rok. Starano się też, by wszelkie długi i pożyczki oddać przed Sylwestrem i by w pierwszy dzień nowego roku były w domu pieniądze, zwłaszcza brzęczące monety. Wtedy można było liczyć na to, że będzie ich zawsze pod dostatkiem w nadchodzącym roku. W tym momencie uśmiechnąłem się na samo wspomnienie mojej pełnej pieniążków skarbonki, która przy potrząsaniu wydaje taki miły dla ucha dźwięk. I uznałem, że jestem świetnie przygotowany do nowego roku. A ciocia dorzuciła jeszcze coś ciekawego. Dawniej wierzono, że jeśli w nowym roku pierwszym gościem odwiedzającym dom będzie mężczyzna, to cały rok będzie pomyślny. Jeśli zaś będzie to kobieta, przyniesie ze sobą kłopoty i kłótnie.
Też coś,
fuknęła moja siostra, a mnie jakoś nie zdziwiło, że według tej wróżby pojawienie się Anki w domu nie zapowiada niczego dobrego. Zresztą moim zdaniem nie tylko w nowy rok. Ciocia, widząc, że Anka się nadąsała, uśmiechnęła się do niej i powiedziała: a wiesz, Aniu, że dziewczyny, chcąc poznać imię przyszłego męża, powinny w nowy rok po północy nasłuchiwać prowadzonych w koło rozmów? Bo pierwsze męskie imię, jakie usłyszą, to najpewniej będzie imię ich wybranka. Jak mi dasz dwie rozpuszczalne gumy i 5 złotych, to mogę teraz głośno powiedzieć imię tego rudzielca, który odprowadza cię ze szkoły, a potem niby przypadkowo jeździ w kółko przed naszym domem na rowerze. Szepnąłem siostrze do ucha, a ona zaczerwieniła się po cebulki włosów i pokazała mi język, co oznaczało, że moje podejrzenia były słuszne. No, nie dokuczajcie sobie. Pamiętajcie, jaki Sylwester, taki cały rok. Ostrzegła ciocia i posłała nam całusa na dobranoc. Śpijcie, bo już późno. A przed snem pomyślcie o noworocznych postanowieniach. Sylwestrowa noc to najlepszy czas, by zrobić sobie taką listę ważnych spraw na przyszły rok. Ciocia, postukując zagipsowaną nogą, poszła do kuchni obmyślać swoje noworoczne plany, a ja pomyślałem, że w nowym roku po pierwsze muszę nauczyć się lepiej ściągać na matmie, bo inaczej wpadnę w prawdziwe tarapaty. Po drugie, dobrze by było dowiedzieć się wreszcie, o czym Anka godzinami gada przez telefon, gdy zamyka się w swoim pokoju. To muszą być jakieś tajemnicze sprawy i moim noworocznym zadaniem będzie sprawdzić, co ona tam knuje. Poza tym chciałbym wreszcie zacząć się golić, tak jak tata. W goleniu najfajniejsze jest smarowanie się białą pianą i robienie min do lustra. I właśnie to chciałbym robić od jutra codziennie rano. Zaplanowałem sobie też, że w nowym roku urosnę co najmniej 10 centymetrów. Miałem jeszcze całe mnóstwo noworocznych postanowień, ale nie wiadomo kiedy zasnąłem. I do rana śnił mi się lewiatan. Miał wielkie skrzydła, pokryty łuskami ogon i łeb, jak u krokodyla. Albo jeszcze gorszy.
Czytał Artur Barciś. To już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
Pieski, ptaszki, co domki w miastach mają, jelenie i sarenki, po lasach co mieszkają, koniki i krówki, co w ogórkach stoją, zwierzęta wszystkie wokół hałasu się boją. Kto się przejmuje zwierzętami, ten się nie bawi. Ludnieją place, skwerki, a w naszych miastach, wioskach królują fajerwerki. Tatuś Tatusiu, mamusiu, zwierzęta kochamy. Petard nie kupujcie, w Sylwestra nie strzelamy. Kto się przejmuje zwierzętami, ten się nie bawi petardami. Kto się przejmuje zwierzętami, ten się nie bawi petardami. To właśnie przez hałasy, choć miłe człowiekowi, może pęknąć serce ze strachu zwierzakowi. Ochrońmy w Sylwestra słabszych i niewinnych, bo wcale nie jest fajna zabawa kosztem innych. Kto się przejmuje zwierzętami, ten się nie bawi petardami. Kto się przejmuje zwierzętami, ten się nie bawi petardami.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.